No, a my zaczęliśmy już tutaj sobie szeptać, pewnie trochę usłyszeliście, chociaż to były takie szepty konspiracyjne. I tak, dzisiejszy poranek to będzie taki koktajl. Koktajl polityki, brzmień przeróżnych i mocnych, i refleksyjnych. I mam nadzieję, że nie przyprawi Państwa ani o ból głowy, ani o niestrawność. Przygotowaliśmy koktajl z dnia dzisiejszego, który właśnie się zapowiada. I pierwszym elementem, brzydko tak powiem, naszego koktajlu jest nasz pierwszy gość, redaktor Marek Król, dziennikarz. Panie redaktorze.
Dzień dobry wieczór, chciałem powiedzieć, ale już za oknami świta.
Za oknami świta i widać, że rozkwita.
Tak. Stoją domy z prawej, z lewej będą też.
Będą też. Panie redaktorze, czy gości pan ostatnio na Woronicza w roli komentatora?
Nie goszczę, ponieważ chyba się zmęczyli ze mną, moją osobą, także nie goszczę na Woronicza, to bardziej na Placu Powstańców, tak, TVP Info, jakoś, tak. Jakoś,
no trzeba... Nie zapraszają?
Nie zapraszają jakoś, ponieważ jeden z redaktorów orzekł, że jestem nieprzewidywalny i mało wiarygodny.
A, nie wiadomo, co pan powie.
No tak.
A tu trzeba chwalić.
No trzeba chwalić, jest taka potrzeba właśnie, nieraz zęby bolą, jak się słyszy tą propagandę uprawianą. Bo wie pan redaktorze, jesteśmy w Radzie Bezpieczeństwa i to jest w ogóle, teraz wszyscy się z nami liczą.
A, ale jako członek niestały.
Jako członek niestały, ale członek zawsze. No.
I to z ramienia. My tutaj tak z rana trochę sobie frywolnie zaczynamy, a rzeczy pospolite nie są wcale takie frywolne. Wszyscy żyjemy tym, co się wydarzyło w Auschwitz. Słowami pani ambasador Izraela i tym wszystkim, co potem się rozpętało, trwa do dziś. I jak to mają rozumieć nasi słuchacze?
No tak, to po prostu wszystkich to zaskoczyło, a mnie, powiem panie redaktorze, tak nie za bardzo zaskoczyło, ponieważ bywając wiele razy w Izraelu, odniosłem wrażenie, że oczywiście mamy grupę polskich Żydów, którzy są też podzieleni. Jedni znają prawie na pamięć naszą literaturę, inni mówią też świetnie po polsku, natomiast mają jakieś, uczestniczą w jakichś takich działaniach, gdzie antypolonizm jest, dobrze się nosi, że tak powiem. Mój syn wiele lat temu, będąc na jakimś obozie w Izraelu, dowiedział się właśnie od goszczących go Izraelczyków, że Polacy masowo mordowali Żydów w czasie powstania w getcie i za ogromne pieniądze sprzedawali broń. No trochę był bezradny, bo był to 13-letni chłopak i nie bardzo wiedział, jak zareagować na to. Ale byli sympatyczni, bo ponieważ mieszkał w izraelskiej rodzinie, ale nie docenialiśmy tego nurtu, który jest no, mocno, mocno sponsorowany i mocno nakręcany. Ja mam taką prywatną teorię, że ponieważ Izrael wyciągnął dość spore pieniądze i wyciąga spore pieniądze od Niemców, wiadomo, za Holokaust i tak dalej. I teraz pojawiła się taka chyba sytuacja, że Polacy jako drudzy mogliby się ustawić w kolejce do Niemców. I śmiem domniemywać, że w ramach tego dealu izraelsko-niemieckiego doszło do takiego porozumienia, żeby specjalnie nie eksponować roli Niemców, że tak powiem, w II wojnie światowej.
Jest to kara za upominanie się o reparacje dla Polski?
Myślę, że coś w tym rodzaju, ponieważ jeżeli będą dwóch klientów po pieniądze z Niemiec, no to wiadomo, że temu pierwszemu klientowi spadną wpływy w sposób znaczący. I myślę, ja zwróciłem uwagę, nie wiem jak ty, drogi Witoldzie, że wielu ambasadorów, izraelskich polityków mówiąc o Auschwitz, mówiąc o Holokauście, na przykład mówi, no wiemy, kto to zrobił. Koniec, kropka.
Wiemy, kto to zrobił, to jest wieloznaczne i budzi
no, ale wiemy, panie redaktorze, kto to zrobił, nie? To co będziemy wymieniać, na przykład nazwę narodowości niemieckiej.
To nie wolno.
Nie, to nie na miejscu.
Niepoprawne.
Niepoprawne, także moim zdaniem to jest jakieś takie porozumienie i oczywiście wszyscy teraz wspominają, pisałem o tym chyba z 2 lata temu, jak to będę, jako pierwsze zlecenie w 1956 roku dostało umiejscowienie polskich obozów w Polsce, czyli nazywanie polskich obozów koncentracyjnych. A czy pan redaktor słyszał może o austriackich obozach albo czeskich obozach koncentracyjnych?
Kuzyn.
No ja nie słyszałem, chociaż też można by...
Austriacy to demontują i zacierają w ogóle. Nie, tak, nie było nic takiego.
Tak. Ale...
Nie ma też domu, przed którym ciągle tkwi jednak kamień z napisem. To jest dom na przedmieściach Linzu w Austrii, przypominam, w którym urodził się ten malarz Europy.
No właśnie. No, Austriacy mają tutaj ogromne dokonania, jak wiemy, w II wojnie światowej. Najwyższy wskaźnik upartyjnienia, jak dobrze pamiętam, w NSDAP, to był właśnie Austriacy. Także dokonuje się operacja, z tym, że ja powiem tak, że ta operacja trwa dość długo. Myśmy udawali, jednym się nie chciało, albo świadomie nie robili, mam na myśli elity trzeciej RP, ale niedawno do IPN-u właśnie zadzwoniła jakaś matka Polka z Francji, która oburzona była tym, że jego syna spotkało w podstawówce francuskiej przykrości, ponieważ tam nauczają, że w obozach Polski kapo i tak dalej byli Polacy.
A Dachau? W Dachau też byli Polacy?
No właśnie jest takie
orzeczenie. W Buchenwaldzie też byli Polacy.
Pani,
Sztutowie też byli Polacy.
Pani Radek, już nie pamiętam, prokurator Życy z Warszawy, która swego czasu uznała, że to było za czasów PO-PSL, że to jest zrozumiałe, że oni piszą polskie obozy koncentracyjne, bo one były właśnie na terenie Polski, ale w tej grupie do polskiego obozu zaliczyła Mauthausen, Gizen, Ravensbrück i tak dalej, więc możemy być oskarżeni o imperializm, bo już tak daleko już poszliśmy na zachód tutaj. I ta pani nie spotkała się, pani prokurator, nie spotkała się z żadnymi przykrościami. Zresztą sędzia, który przyklepał tą sprawę również. Więc mamy nieraz pretensje do, że nie znają historii albo nie chcą znać historii do naszych starszych braci w wierze, mam na myśli Izraelczyków, ale tu w Polsce wygląda to też makabrycznie.
My już trochę mamy siwych włosów, więc nas nie przerobią, bo my jeszcze żyliśmy otoczeni ludźmi pamiętającymi II wojnę światową i wiemy, jak było, ale już nasze wnuki będą żyły w innym świecie. W świecie, w którym Niemcy wydali tylko Goethego, Schillera, a II wojnę światową sprowokowali Polacy. Tak. A potem kolaborowali z trudnymi do ustalenia z narodowości nazistami.
Tak, nie pamiętam już, który chyba Weizsäcker, prezydent Niemiec, dziękował Amerykanom za wyzwolenie od nazistów. Taki był lud z kosmosu, który wylądował w Niemczech, zrobił drugą wojnę.
Przede wszystkim pierwszymi ofiarami nazistów stali się Niemcy.
O, jasne, oczywiście.
Prawda?
Oczywiście.
Na przykład Axel Springer stał się taką ofiarą, bo musiał uprawiać dziennikarstwo w III Rzeszy, a przecież to było bardzo niemiłe. No tak. Pisać pochwalne hymny na cześć NSDAP, to na pewno musiało być niemiłe i zmuszany był do tego.
Tak, i tu pamiętajmy, bo my ciągle jesteśmy w jakiejś takiej idealistycznej, może nie, my już stare, ja mówię za siebie stary, no, stary, tak. Stary
drań. Niestety to, jesteśmy nie, starzy.
Amerykanie przyjmowali tych ludzi z taką nieciekawą przeszłością, bo było na nich,
oczywiście,
że tak powiem, trzymanie, byli
doskonali.
Galen i tak dalej, tak to samo, to byli świetnie, szef BND pierwszy.
Brali też medyków, którzy prowadzili zbrodnicze eksperymenty na ludziach, żeby potem z ich wiedzy korzystać.
Tak. Tą teorię mi kiedyś nieżyjący Rakowski mówi, że najlepiej się kieruje ludźmi umaczanymi, że tak powiem, bo oni po prostu doskonale
nie podskoczą.
Taką teorię miał, prowadząc redakcję polityki, że zawsze trzeba mieć papiery na każdego, to wtedy się świetnie
A
to
teraz
prowadzi.
Zrobimy rzecz może nieładną, bo zapytam o polskich faszystów i nazistów. W kontekście tego, że za chwilę odwiedzi nas pan poseł Winnicki z Ruchu Narodowego, ale jeszcze jest nieobecny, więc już nieco introdukując jego przyjście. Jak pan redaktor myśli, że w Polsce w ogóle istnieją jacyś będący przy zdrowych zmysłach ludzie, którzy wyznają nazizm albo faszyzm, albo jeszcze jakieś inne odmiany?
Jeżeli pokazuje to polityka, przepraszam, telewizja, która całą prawdę przez całą dobę, przez wiele dób pokazuje, no to musi coś takiego być. Mi to przypomina właśnie trochę prowokację gliwicką. To jest chyba ten sam scenariusz. przebrano jakieś
bo to wyglądało jak jakaś operetka kretyńska.
Dokładnie. No ktoś te musiał sprowadzić, ktoś musiał to zapłacić, sfinansować.
Ktoś te mundury musiał kupić.
Jak gdybym był na miejscu ABW i tak dalej, szukał źródeł finansowania tego towarzystwa, to można przywieźli pieniądze, te mundury i te bibeloty wszystkie, które oni mieli tam dookoła. Dzisiaj słyszałem taką teorię.
I Prince Polo jeszcze ułożyli.
Prince Polo, tak.
Swastykę.
Niedrogie. Ale słyszałem taką teorię, że w ogóle to być może nie było nakręcone w Polsce w ogóle ta cała zabawa.
Nie w Polsce?
Tak, żeby znając, jeden ze znanych.
W jakimś Buchenwaldzie?
Nie wiem, las jest jak las. Las tu w tym szerokości geograficznej jest podobny wszędzie, czy w Niemczech, czy w Polsce, więc...
Ale w Niemczech już nie mają prastarej puszczy.
No nie mają, tak.
A my ciągle mamy, jak twierdzą Niemcy, bo tak, minister Szyszko twierdzi, że absolutnie to już nie jest prastara puszcza, bo to zostało wycięte. No
tak, to jest w ogóle fikcja kompletna.
Zresztą bardzo ciekawe są argumenty, to tak na marginesie ministra Szyszko, bo rozmawiałem z nim 2 dni temu i mówi tak, minister ochrony środowiska Niemiec mówi do mnie tak, wycinacie ostatnią prastarą puszczę Europy. A minister Szyszko z niezmąconym spokojem odpowiada, to znaczy, że wy wycięliście przedostatnią.
No tak, to jest niestety bolesna, bolesna taka wada Niemiec. Hans Olaf Henkel nazwał to, że musimy zrozumieć Niemcy, bo Niemcy są supermocarstwem moralnym przede wszystkim.
Ach, moralnym.
Tak, supermocarstwem moralnym, i teraz muszą inne narody. Zresztą jak doskonale pamiętamy z historii, to podstawą działań Hitlera było też cywilizowanie innych takich ludów słowiańskich, bo też były supermocarstwem moralnym.
Niemcy prowadzili ostatnio badania na zamówienie koncernów samochodowych, bo jak wiadomo, Niemcy mają kilka koncernów samochodowych. Jeden z samochodów do niedawna jeszcze produkowanych, a dziś w innej wersji narysował sam Adolf.
Na zlecenie Garbusa.
Tak,
ja to nazywam Hitlerwagen. Ile wysiłku, żeby utrzymać brand jednak ten
faszystowski. I właśnie. I ten Volkswagen, o którym mówimy, zlecił badania, do których wykorzystywano małpy. Małpy gazowano. Jak to nam coś przypomina?
Czasy się zmieniły, a nawyki zostały takie same, można powiedzieć.
A nawyki zostały takie same.
Cyklon, może nie cyklon B, ale...
Ale spalinki.
Ale spalinki. Zresztą te pierwsze samochody, gazyfikacje, które przeprowadzali, to do ciężarówki się wkładało, tak? Wąż od rury wydechowej. Tylko, że to było trochę uciążliwe i wymagało wysiłku potem. Usuwanie ciał i tak dalej.
Więc... Nawet Eichmann, zeznając w Jerozolimie, stwierdził, że on właściwie nic złego nie robił, wykonywał tylko rozkazy i opierał się na prawie, które obowiązywało.
Obowiązującym, tak.
Tak. Niemcy są legalistami.
Tak, tak. I gdyby w Norymbergi nie odnieśli się do prawa naturalnego Amerykanie, to według prawa niemieckiego to właściwie to jest bezprawny Trybunał Norymberski tak naprawdę. Oni wszyscy byli prawymi obywatelami Rzeszy.
A to my, Polacy wszystkiemu jesteśmy winni.
Wiesz, jak pojawiła się ta kampania, właściwie agresja niemiecka wobec Polski, mówię o tej medialnej, to mi się przypominało, kiedyś przeglądałem właśnie czasy II wojny światowej, taki był Nowy Kurier Warszawski, zwany Kurwarem tutaj. I wtedy też takie inne Róże Thun oczywiście, znające średnio niemieckie albo i dobrze, właśnie też tam pojawiały się takie artykuły, przejrzałem sobie te niektóre numery tego nowego kuriera i oni dziękowali Niemcom, że zrobili porządek, że ulice są czyste w Warszawie i tak dalej, bo za tej Polski II Rzeczpospolitej to był straszne złodziejstwo i brud i tak dalej, a teraz nareszcie już porządek. Także ta misja nie kończy się niemiecka cały czas moim zdaniem.
Ta misja, niemiecka misja cywilizacyjna.
Tak, tak, tak. A to dla naszego dobra wszystko. Aha, w ogóle przesłanie było takie, że w tej gadzinówce wydawanej w Warszawie było, że to wszystko dla naszego dobra są.
A teraz też w Warszawie ukazuje się niemiecka gazeta polska.
Też, tak, tak, tak. I oni oczywiście...
Nie wymienimy jej nazwy, bo nam wytoczą proces.
I oczywiście tak. I ten artykuł 7 jest dla naszego dobra oczywiście wprowadzany.
I tam też piszą takie rzeczy, prawda? Tak. Że coś... Niemcy uporządkowali, coś się dobrego stało, a Polacy tylko cały czas coś psują.
Tu nic się nie zmieniło w naszych relacjach, powiedziałbym. Może trochę językowo niektóre.
Minęło 70 lat. Wydawałoby się, że Niemcy zostały zdenazyfikowane.
Właśnie, nie wiem, kto w to wierzy, bo chyba tylko propagandziści niemiecki tylko wierzą, bo ja przypomnę, obecny minister spraw zagranicznych, jak myślałem, Gabriel, tak?
Zygmar Gabriel.
Nie zapomnę, gdzieś znalazłem jego wspomnienia, jak to był bity, katowany w domu, ponieważ nie wolno było nic złego na temat Niemców powiedzieć, ponieważ jego ojciec do końca życia był nazistą po prostu i kochał Hitlera.
Sobie po prostu był.
Kochał Hitlera i mówi, że chyba jeszcze w wieku 14 lat dostał w pysk, mówiąc nieładnie, za to, że coś tam na temat II wojny powiedział, ponieważ miał czcić w domu Hitlera. I teraz, proszę cię, zgadnij, kiedy ojciec zmarł. No, a propos denazyfikacji.
Nie wiem.
W 2012 roku zmarł ojciec.
Pożył sobie.
Długo pociągnął to przywiązanie do Hitlera, że tak powiem.
To, w której z audycji Magdalena Ogórek opowiadała, że jeżdżąc i zbierając materiały do swojej książki, trafiała do domów austriackich, w których wisiał, to już były lata, przecież teraz, czyli nowy wiek, wisiał portret Adolfa.
Tak, a propos tego, co tutaj, tych relacji TVN-u, NPD, Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec, która nie została zdelegalizowana.
No, więcej mają eurodeputowanego Udo Feuchta.
Tak, mają, tak. Tego to właśnie w ich siedzibach również wisi Adolf Hitler. Ale oni nie mają TVN-u.
Ja byłem w siedzibie NPD na Köpenick w Berlinie.
Tak.
I rozmawiałem z Udo Feuchtem właśnie. Bardzo sympatyczny starszy pan z wąsikiem. Nie zauważyłem portretów Adolfa, ale zauważyłem mapę III Rzeszy w granicach, które wyznaczył Adolf Hitler. No i Udo Feucht miał wyraźne problemy z uznaniem polskości i Wrocławia i Szczecina. Twierdził, że to jest bezprawne.
No wiem, że z Poznaniem mają też kłopot. Tak. Kłopot Niemcy. Miastem partnerskim Poznania jest Hanower i w czasach PRL-u wyjechaliśmy w ramach wymiany młodzieży do Hanoweru. Wchodzimy do Landtagu w Hanowerze, a tam przy wejściu w tej sali recepcyjnej jaka mapa wisi? 1937 roku.
I to można.
Pytaliśmy się właśnie, dlaczego. Mówi, że to nie ma żadnego znaczenia, że tylko absolutnie. Tak przyzwyczajenie jest i tak dalej, bo niektórzy posłowie pamiętają dawne czasy. I tak. Wyrąbana w miedzi taka mapa właśnie.
To nie ma żadnego
granic
znaczenia.
Granic z 1937 roku.
To najprawdopodobniej Niemcy zdenazyfikują dopiero muzułmanie.
Tak. A jeszcze właśnie Hanowerczycy się chwalą, że oni najdłużej się opierali Hitlerowi, bo tam socjaldemokraci chyba do 1940 roku prawie rządzili w Radzie Miasta.
No to wspaniale. Dobrze, posłuchamy teraz Grubsona na szczycie. To tutaj już zupełnie poważnie. Taka refleksja o Polakach, którzy giną w wysokich górach. Wielu tych Polaków, właściwie wszyscy sławni, giną w wysokich górach. Jakoś tak nas ciągnie w wysokie góry. Powinniśmy puścić chyba Wołodię Wysockiego w tym momencie, ale ponieważ słuchają nas też młodsi słuchacze, to puścimy Grubsona na szczycie. Nasz poranek jest żywy i rzeczy przeskakują, czasami niespodziewanie. Odwiedził nas Szczepan Wójcik, Instytut Gospodarki Rolnej, a człowiek żyjący z hodowli norek. I już wiecie państwo, o czym teraz będziemy mówić. W studiu cały czas naszym gościem jest także redaktor Marek Król, także będziecie słyszeć też pana redaktora Marka Króla. Mówiliśmy o reparacjach i Niemcach i pewnie będziemy za chwilę o tym mówić, bo już obmawialiśmy trochę posła Winnickiego, który nas odwiedzi. Ale dobrze, skoro dziś mówimy o kontrowersyjnych tematach, powiedzmy także o słynnej już ustawie zakazującej w Polsce hodowli zwierząt na futerka. Pan Szczepan Wójcik.
Dzień dobry państwu. No niestety ostatnim czasem zmógł się ogromny atak na branżę hodowców zwierząt futerkowych. Ogromny czarny PR, który w stosunku do nas wymierzyły jedne z ważniejszych niestety osób w kraju. Mam tutaj na myśli chociażby szanownego pana posła Czabańskiego, który bezpardonowo używa mediów publicznych niestety do walki z nami, ponieważ musimy wiedzieć, że to właśnie pan poseł Czabański jest posłem sprawozdawcą i też wnioskodawcą omawianej ustawy.
No dobrze, ale wy podobno męczycie zwierzątka. To takie ładne, futerkowe.
Panie redaktorze, to jest oczywiście mit i kłamstwo, bardzo często powielane. No z prostego
obdzieracie je ze skóry. No.
Panie redaktorze, produkujemy najlepszej jakości futra na świecie. Wygrywamy z konkurencją swoją jakością produkowanego surowca. W naszym interesie jest to, żeby futra były jak najlepszej jakości. Jakiekolwiek zaniedbanie, jakiekolwiek złe traktowanie zwierząt automatycznie przekłada się na jakość futra, więc jakim cudem osiągnęliśmy pierwszą pozycję na świecie pod względem jakości, jeśli te zwierzęta są źle traktowane? Organizacje ekologiczne, które bardzo często pokazują tego typu zdjęcia, proszę zwrócić uwagę, te zdjęcia pochodzą najczęściej z 2010 roku, z 2007 roku. Są to stare zdjęcia, a często fermy, które, na których były te zdjęcia robione, albo po prostu nie są z Polski, ewentualnie są już pozamykane. Dlaczego nie ma nowych publikacji, nowych zdjęć? No z prostego powodu, bo takie sytuacje po prostu nie mają miejsca. A organizacje ekologiczne zwyczajnie manipulują. Weźmy pod uwagę też, kim są te organizacje i z kim współpracują. Stowarzyszenie Otwarte Klatki, które ostatnio no, bardzo silną kampanię przeciwko hodowli zwierząt futerkowych robi. Współpracuje z firmami utylizacyjnymi, co jest bardzo ważne. 95% rynku utylizacyjnego w Polsce należy do kapitału niemieckiego. Jest nagranie, które bez problemu...
Panie redaktorze, znowu Niemcy.
No, po tych eksperymencie na małpach Volkswagena, to tak.
Tam też
tradycja podobno... żyje w narodzie, brzmi tak.
Tam też podobno na ludziach robili jakieś eksperymenty.
Ale to już... Szanowni państwo, organizacja ta przyznaje się wprost, że współpracuje z tymi firmami utylizacyjnymi z racji tego, że mają jeden wspólny cel, zniszczenie branży futerkowej w Polsce, ponieważ beneficjentem ewentualnego zakazu w Polsce są właśnie niemieckie firmy utylizacyjne i rynek...
A w jaki sposób one zyskują?
Zyskują w ten sposób, że dzisiaj są dwie możliwości... Zwierzęta futerkowe żywią się produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, czyli to wszystko, czego zakłady mięsne nie są w stanie przetworzyć, sprzedać w sklepach, czyli te wszystkie, powiedziałbym, odpadki, po prostu są dwie możliwości, żeby coś z nimi zrobić. Pierwsza możliwość to jest utylizacja konwencjonalna, czyli spalenie, wprost spalenie. Druga możliwość i zapłacenie za to spalenie, bo to jest bardzo istotne do firm utylizacyjnych. Druga możliwość to jest sprzedaż i zarobienie na tym.
A, czyli Niemcy spalają i na tym zarabiają.
Niemcy spalają i na tym zarabiają, a polscy hodowcy zwierząt futerkowych, bo co ważne, 98% rynku hodowli zwierząt futerkowych to jest kapitał czysto polski. Polacy kupują te odpadki, przerabiają na karmę dla zwierząt futerkowych, produkują najlepszej jakości futra, 100% wysyłają na eksport, to jest 2,5 miliarda złotych rocznie z eksportu, czyli tak naprawdę z tych odpadków zarabiają pieniądze i zasilają polską gospodarkę. Niemcy z kolei wyciągają te pieniądze, tym samym podrożając koszt produktu finalnego, no i zatruwają środowisko poprzez
spalanie.
A kto
jest największym konkurentem naszej branży producentów futerek?
Jeśli chodzi o samych producentów, to jest to, są to oczywiście kraje skandynawskie, na przykład,
Dania, ekologiczni, bo, tak?
Tak, bardzo ekologiczna Dania, gdzie nie ma tam mowy o jakimkolwiek zakazie, jakimkolwiek złym traktowaniu zwierząt, czy też niedbaniu o środowisko. Ta Dania, która ma 5 milionów mieszkańców, produkuje 20 milionów skór zwierząt futerkowych. Jest tam 4 razy tyle zwierząt futerkowych, co ludzi. I nie ma mowy o jakimkolwiek zakazie. Również inne kraje, Rosja na przykład, która dlatego, że jest embargo wprowadzone na sprowadzanie drobiu i produktów drobiowych z Unii Europejskiej, bardzo mocno rozwija hodowlę drobiu u siebie, czyli buduje dużo kurników, przez to buduje dużo ubojni, przez to ma dużo produktów ubocznych. Więc oni poszli po rozum do głowy.
Ale strasznie podobno też cierpią okoliczni mieszkańcy tych ferm, bo tam śmierdzi, jest jakieś zatrucie. No ja powtarzam obiegowe opinie.
Panie redaktorze, otóż hodowla zwierząt futerkowych tak naprawdę nie różni się absolutnie niczym od innych hodowli zwierząt gospodarskich. Wiadomo, że wszędzie tam, gdzie jest produkcja, wszędzie tam, gdzie są zwierzęta, gdzie jest obornik, może być jakiś zapach, tak? No wiadomo, jest obornik, tak? Natomiast to nie jest na tyle uciążliwe, żeby nie można było koło tego żyć. Na moim przykładzie powiem, ja mieszkam dosłownie kilkadziesiąt metrów od fermy. Mam 3 córki, są zdrowe, rosną. Gdyby to było zagrożenie, sam bym koło takiej fermy nie mieszkał. Więc bardzo wielu hodowców, absolutna większość hodowców mieszka koło ferm, bo to są rodzinne gospodarstwa rolne. Tyle, że specjalizujące się w hodowli zwierząt futerkowych.
Panie Marku, czy pan kiedyś kupił żonie futro? Zaskoczyłem.
To jest barana, tak. Ja też sam jestem w trudnej sytuacji, bo sam mam też kurtkę z barana, ale podobno ten baran się zgodził przed śmiercią, żeby mi przekazać to futro. Więc nie mam problemu z tym. To jest w ogóle zakłamanie na zakłamaniu, fałsz na fałszu. Na przykład sprzedaje się futra ekologiczne, podobnie jak skórę ekologiczną. Za moich czasów to się nazywała Derma albo Skaja.
Czyli to wszystko
a teraz,
sztuczne.
Dobre firmy, Trussardi i tak dalej, robią to ekologiczne i futra ekologiczne, które są nieprzetwarzalne w dalszym tym, bo one nie są organiczne.
Nie są biodegradowalne.
Ale to jest kradzież słowa ekologiczne.
No dokładnie, to jest mówię o tym zakłamaniu, że te futra ekologiczne w ogóle nie są ekologiczne. To tak ta plastikowa torebka była ekologiczna. No nie jest ekologiczna, bo nie jest... Nie można jej rozłożyć, przecież przyroda nie jest w stanie rozłożyć. Ale z drugiej strony powiem panu tak, jako miłośnik zwierząt, no mam z tym problem i nie będę tutaj ukrywał. Raz byłem oczywiście w dawnych czasach PRL-u na takiej farmie i to robiło niemiłe wrażenie. Wtedy,
panie redaktorze, za czasów PRL-u, czyli mówimy 30 lat temu.
Wtedy nutrie były bardzo popularne.
Proszę mi wierzyć.
I kiełbasę nawet z tego robiono.
Tak, bo była twarda, utwardzały mięso nutrii, utwardzało kiełbasę, tak.
Proszę mi wierzyć, dzisiaj sytuacja na polskich fermach całkowicie się zmieniła. Tak jak powiedziałem, pierwsze miejsce na świecie pod względem jakości o czymś świadczy. Technologia się zmieniła. Nie tylko zresztą w tej branży, każdej branży technologia się zmieniła.
Sprawia, że zwierzęta linieją i jest fatalne futro, tak?
No tak, żeby było dobre futro, to musi być dobre odżywienie i dobre warunki,
bo
to natychmiast widać na
To prawda. Owszem, pozostałości PRL-u poprzedniej epoki wciąż są. I nie ukrywam, że to jest w pewnym sensie obciążenie dla całej branży, tak? Bo nie jest problemem na fermie, która ma 40, 50 lub więcej lat znaleźć jakieś nieprawidłowości, a hodowca, który się dzisiaj zajmuje tą hodowlą, zajmuje się od bardzo młodego wieku, a dzisiaj ma powiedzmy lat 70, tak? Nie miał pieniędzy na inwestycje, no po prostu nie zainwestował. Te fermy, owszem, wizerunkowo są dla nas obciążeniem i tutaj my też chcemy w pewien sposób naprawić to, co się dzisiaj o nas mówi, pomóc tym ludziom, którzy dzisiaj mają problem z doprowadzeniem fermy do należytego porządku, żeby się przebranżowili, żeby faktycznie te warunki były spełniane bardzo mocno, bo problemem jest to, że my naprawdę jako chcemy eliminować wszelakie patologie z naszego środowiska, które tak naprawdę mogą znaleźć się w każdym jednym środowisku. No nie ma środowisko, gdzie ktoś nie znajdzie się taki, kto
ja czym daną hodowlą... Ja wejdę w słowo, byłem raz na fermie indyczej i od tego momentu nie jem indyka.
No gdyby pan poszedł do
producentów... Na fermy, kurze i tak dalej, to po prostu to wygląda w słynnej fabryce, gdzie salami produkują na Węgrzech, a wcześniej widziałem ubojnie i te świnki i tak dalej, to cała hodowla zwierząt to jest w tej chwili, bo chcemy tanio kupować, to ma być dostępne, no to nie da się tego tak jak w tradycyjnym.
No bo właśnie, bo dlaczego akurat wyszczególniamy tu branżę zwierząt futerkowych,
tak,
a nie mówimy o zakazie hodowli wieprza albo hodowli kury?
A jeszcze biogazu ile wysyłają w atmosferę?
CO2.
Szanowni państwo, ja myślę, że proszę zwrócić uwagę, zresztą na pewną prawidłowość, które branże w Polsce są atakowane. Otóż te branże, które faktycznie stanowią realne zagrożenie dla konkurencji zagranicznej. Jest atakowana dzisiaj hodowla zwierząt futerkowych, bo jest ją najłatwiej zaatakować, ale jednocześnie są atakowane hodowle chociażby kurczaków, tak, czyli mięsa drobiowego. Pamiętajmy, że Polska jest dzisiaj liderem, jeśli chodzi o produkcję jaj, czy też mięsa drobiowego. Uderzając w branżę futerkową, jednocześnie tym samym uderzamy w branżę drobiarską z racji tego, że hodowla drobiu wtedy bardzo mocno wzrośnie ze względu na utylizację wspomnianą wcześniej. To jest koszt. I trzeba zwrócić uwagę, że tylko te branże są atakowane, które faktycznie stanowią zagrożenie. Przykład kolejny, trzoda chlewna. Również Dania, potentat światowy, europejski w produkcji wieprzowiny.
Znowu, trudno się je te produkty.
Ale tak, 30 milionów pogłowia trzody chlewnej mają u siebie i wciąż cały czas te same 5 milionów mieszkańców. Polska blisko 40 milionów mieszkańców, a około tylko 10 milionów sztuk trzody chlewnej.
Jak dojdą do władzy w Danii, to mają przechlapane chyba, nie?
No tak.
Ale dlaczego nie patrzymy na kraje stricte rolnicze, które się rozwijają? No jesteśmy w Unii Europejskiej, musimy konkurować. Przecież jeśli u siebie wszystko pozamykamy, tylko będziemy tak naprawdę wasalami Zachodu, będziemy od nich wszystko kupować, będziemy wyrobnikami. no musimy produkować. Te pieniądze skądś się biorą? One się biorą z produkcji. Przestaniemy produkować, nie będzie pieniędzy,
ja myślę,
a później
że
będziemy narzekali.
Się biorą głównie pieniądze.
No ja myślę, że niektóre sektory są dotowane wyłącznie po to, żeby się pozamykały, wyłącznie po to, żeby nie stanowiły konkurencji. Przykład rybactwo w Polsce. No wielkie, duńskie, również Dania, akurat tak się złożyło, kutry rybackie, które wyławiają dorsza z polskiego Bałtyku, które naprawdę rządzą na morzu, one dzisiaj przejęły rynek rybny ze względu na to, że Unia dotowała zamykanie i wygaszanie połowu przez Polaków, tak? Czyli dotowała, żeby Polacy nie łowili. No pewnie, że dotowała, bo bardzo dobrze wtedy przyjąć rynek. No przecież pamiętajmy, że za czasów transformacji wiele zakładów też przez zagraniczne firmy było wykupowane tylko po to, żeby je pozamykać. A pozamykać dlatego, że stanowiły konkurencję.
Tak,
no.
Grecja w kwestii pomarańcz została wykończona. Dopiero teraz zaczęli hodować i przysłać pomarańcza.
Czyli branża futrzarska, która jest jedną z najbardziej prężnych w polskim rolnictwie, można powiedzieć, szeroko rozumianym, na pewno hodowli,
tak.
Tą ustawą zostanie wygaszona.
Mówiąc brutalnie, zamknięta, po prostu zamknięta, ludzie pozostaną z niespłaconymi kredytami. Weźmy pod uwagę, że bardzo wiele osób ma kredyty na 10, 15 czy nawet więcej lat. Szacowana wartość udzielonych kredytów dla hodowców zwierząt futerkowych to jest około 2,5 miliarda złotych. Wartość środków trwałych w postaci właśnie ferm całych jako takich to jest około 7 miliardów złotych. Tego nie będzie. Pamiętajmy...
No to ustawodawca powinien pokryć te straty.
Ale oczywiście, że powinien pokryć. W Norwegii, gdzie taki zakaz jest planowany, hodowca otrzymuje od jednej samicy stada podstawowego 1000 euro odszkodowania. 1000 euro. Biorąc pod uwagę, że w Polsce jest ponad 2 miliony samic stada podstawowego, pomnóżmy to razy 1000 euro, mamy miliardy złotych. I czy Polskę stać na to, żeby płacić odszkodowania? Czy Polskę stać na to, żeby zamykać prężną gałąź gospodarki, która nie wymaga żadnych dotacji, nie bierze żadnych dotacji?
Jeszcze eksportujemy,
tak? Czyli działamy wprost, dokładnie, 100% eksportujemy, czyli działamy wprost przeciwnie. 80% trafia na rynek chiński, więc jest to jeden z nielicznych produktów, które to my eksportujemy do Chin, a nie importujemy z Chin, tak? A 20% na pozostałe kraje, które zajmują się produkcją odzieży, też do Rosji, też do Włoch, do Grecji. Pamiętajmy, że są kraje w Unii Europejskiej, które dotują tego typu hodowle i ściągają inwestorów, taka Grecja czy Hiszpania zwraca 50% kosztów inwestycji, gdybym ja chciał swoją hodowlę do nich przenieść. No wiadomo, że nie przeniosę, bo jest za daleko. Ale już niektórzy hodowcy, którzy obawiają się o swoje jutro, po prostu już szukają alternatywnych rynków, gdzie mogliby taką hodowlę prowadzić, bo nie ma w tym nic złego. Nie ma nic złego w tym, że zwierzęta są hodowane, wszystkie inne zwierzęta gospodarskie też są hodowane.
Wszystkie te zwierzęta zostaną wybite, jak będzie zakaz hodowli, tak?
Wszystkie zostaną...
Nie zostaną wypuszczone
no,
do
ale
lasu.
Oczywiście, oczywiście, że tak. I to na co warto zwrócić uwagę. W 2014 roku na skutek, bo też był bardzo duży atak na branżę, na skutek porozumienia pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa a Środowiska, hodowcy zwierząt futerkowych od tego roku, czyli od 2018, zostali zobligowani do tego, żeby dostosować się do nowych przepisów, polegających na tym, że potrzebne teraz jest konieczność montowania podwójnych ogrodzeń, ponieważ były zarzuty, że te norki uciekają z ferm, jednocześnie zagrażając rodzimym gatunkom zwierząt. Są podwójne ogrodzenia od tego roku. Większe klatki, czyli 1/3 produkcji praktycznie już spada w tym roku. Kwestie środowiskowe, czyli żeby obornik nie przedostawał się do gleby, również to jest zabezpieczone ustawowo. Dziś, od tego roku, teraz. Więc hodowcy jak gdyby wywiązują się, wychodzą naprzeciw. Wzięli kredyty, żeby zmodernizować swoje fermy. Wzięli kredyty, zmodernizowali, a dzisiaj chce ich się zamknąć. Tak. No to jest niesprawiedliwe. Tak nie
niedawno odbyła się duża manifestacja hodowców. Było was prawie 5 tysięcy w okolicach Sejmu, tak?
8 grudnia zeszłego roku przyjechało protestować bardzo pokojowo i prosić o rozmowę, co ważne. Przyjechaliśmy prosić o rozmowę wnioskodawców tej ustawy, żebyśmy doszli do porozumienia. Było nas wspomnianych 5 tysięcy, była telewizja TVP Info, nagrywała wszystko i co fajne, znaczy fajne, zdumiewające, w cudzysłowie fajne, ani sekunda z tej manifestacji nie została pokazana w mediach publicznych, a dzisiaj ogromne ogromne konferencje, znaczy pokazywane są jakoby ogromne konferencje w TVP Info. Ostatnia wystawa w Brukseli, gdzie były wejścia na żywo w TVP Info, były wiadomości TVP, była Polska Agencja Prasowa. Proszę sobie wyobrazić, konferencja mniej więcej 40-50 metrów kwadratowych, na pewno nie więcej. 40 osób, w tym połowa to dziennikarze oraz asystenci posłów. Niewspółmierna relacja była w stosunku do wystawy. To była bardzo, bardzo skromna wystawa. Ale było TVP, tak jak powiedziałem, była Polska Agencja Prasowa i było naprawdę w ogromny sposób relacjonowana. Natomiast nas nie pokazano. Ja jestem przekonany, że biorąc pod uwagę wnioskodawcę tej ustawy, czyli szefa Rady Mediów Narodowych, pana Krzysztofa Czabańskiego, ja jestem przekonany, że no, on po prostu wykorzystuje niestety swoje wpływy i swoją pozycję, nie dopuszczając nas do głosu. Warto też zwrócić uwagę, jeszcze dodam, w zeszłym roku również chcieliśmy zorganizować konferencję w Polskiej Agencji Prasowej, zapłaciliśmy zaliczkę, chcieliśmy powiedzieć po prostu, co na ten temat myślimy. Okazało się, że dzień przed konferencja została odwołana, bo nagle ktoś przypomniał sobie, że mają remont tego dnia o tej godzinie.
No tak, więc... Proszę Państwa, to rzeczywiście jest problem, który zasługuje na to, żeby go kontynuować. Będziemy, jeżeli to wzbudzi Państwa zainteresowanie, będziemy zapraszać pana Szczepana Wójcika i może posła Czabańskiego też zaprosimy, żeby tutaj na antenie Radia Wnet odbyła się taka dyskusja, która nie może się publicznie odbyć jakoś dziwnie. Radio Wnet jest radiem wolnym, więc mówimy o wszystkim i nie stosujemy cenzury. Ja od siebie dodam tylko tyle, że pan, znowu powołam się na ministra Szyszko, opowiadał ostatnio o tym, że niemal całą branżę handlu dziczyzną w Polsce przejęli już Niemcy. A w tej chwili chcą wprowadzić również ustawodawstwo, które spowoduje powstanie alternatywnych wobec Polskiego Związku Łowieckiego organizacji, co spowoduje, że no w lasach będzie tak duże zamieszanie, że tylko Niemcy będą wiedzieć, co tak naprawdę się dzieje i jaki to jest interes. Więc jak się okazuje, atak na myśliwych jest skoordynowany z atakiem na hodowców zwierząt futerkowych. I generalnie zaczynamy znajdować się w takiej dziwnej rzeczywistości, panie redaktorze.
Tak, wtedy się nokautuje ludzi tak mówiących jak pan redaktor. Ja często, że wyznaję spiskową teorię dziejów, a ja po lewaku eko powtarzam, że ja tylko spiskową praktykę wyznaję, bo nie ma dymu bez ognia i nie ma takich działań bez przyczyny. Po prostu wiadomo, że ktoś na tym musi zarobić, a Niemcy są niezwykle ekspansywni. Przypomnę polski cukier, no teraz trochę się to ustabilizowało.
Był Gabriel
Janowski. Nie ma takiej dziedziny po produkcję wykałaczek, gdzie by Niemcy nie starali się wejść i chwała im za to, to jest ich zbójeckie prawo.
Nawet nasze zapałki już wyparli.
Nawet tego, więc jeżeli jest okazja, żeby, a Niemcy lubią, jak pamiętam, dziczyznę i w ogóle są do tego przywiązani, więc dwie formacje myśliwych w lesie, to może być temat na niezłą komedię po II wojnie światowej, że tak powiem.
Tragi komedię.
Jakbym mógł jeszcze dodać na sam koniec, też warto zwrócić uwagę, kto stoi za atakami, chociażby na już byłego ministra, pana profesora Jana Szyszko, według mnie jednego z najlepszych ostatnich lat ministra środowiska. I to są dokładnie te same organizacje ekologiczne, które atakują hodowców zwierząt futerkowych czy też myśliwych. Dokładnie te same organizacje, skąd biorą pieniądze.
Ja się z panem zgadzam. O. Minister został zatłuczony przez propagandę i określone tego i po prostu...
Na zamówienie.
To jest kolejny znaczy, linch głowę... wykonany. Tak.
I katami są dokładnie te same osoby, proszę zwrócić uwagę.
Za głowę ministra Szyszko wyznaczono po prostu nagrodę i zapłacono za to spory pieniądze.
Jestem przeciwny uleganiu właśnie takiej dyktaturze, właśnie takim egzekucjom, ale niestety...
Pan Szczepan Wójcik, Instytut Gospodarki Rolnej, hodowca norek, był dziś naszym gościem.
Dziękuję serdecznie, dziękuję.
A nam wypada puścić jakieś mocne uderzenie, więc spróbujmy Breaking Benjamin, I Will Not Bound.